Mapy sensu. Jak nawigować między porządkiem a chaosem? Artykuł analizuje mechanizmy powstawania i utrwalania się kłamstw w perspektywie psychologicznej, neurologicznej i społecznej. Traktuje je jako odmowę aktualizacji mapy rzeczywistości w obliczu niewygodnych faktów. Bazując na pracach Junga, Petersona i Kołakowskiego, autor dowodzi, że kłamstwo, zarówno w skali indywidualnej, jak i zbiorowej, prowadzi do stagnacji, tyranii i destrukcji zaufania. Proponuje konkretne narzędzia i rytuały, które mają na celu wzmocnienie prawdomówności i budowanie odporności na informacyjny chaos. Mit to algorytm, zapiszmy to od razu. W naukowym żargonie jest to reprezentacja proceduralna, czyli wiedza, jak coś zrobić, opakowana w opowieść, rytuał i obraz. Wszystko po to, by mózg mógł szybciej podjąć decyzję, zanim spóźni się rozum analityczny. Gdyby nauka była wyłącznie katalogiem faktów, dawno zamarzlibyśmy na kość, ponieważ świat działania zawsze wyprzedza świat rzeczy. W praktyce oznacza to, że zanim precyzyjnie obliczysz wszystkie parametry nadciągającej burzy, powinieneś już wiedzieć, gdzie znajduje się najbliższy schron. Na scenę wchodzi Józef Tischner i kładzie na stole swoje trzy prawdy, świętą prawdę, tyż prawdę i sztyci. Tę trzecią, której nie wypada cytować w dobrym towarzystwie. Prawda bywa trudna, bywa też wygodna, lecz najgorsza jest ta, która jedynie udaje prawdę, a w rzeczywistości służy pokrewieństwu z kłamstwem. Góralska metafizyka nie bawi się w eufemizmy. Doskonale wie, że to właśnie od drobnego kłamstwa zaczyna się choroba całej wspólnoty. Korozja zaufania, która toczy ją od środka. Z drugiej strony odzywa się C.S. Lewis, przypominając, że zarzut kłamstwa wobec kogoś prawdomównego to bardzo poważna sprawa. Destrukcja zaufania zaczyna się od nieuważnie rzuconych słów, a kończy na spalonych mostach i zerwanych relacjach. To kluczowe, ponieważ cała nasza analiza opiera się na praktyce antykłamstwa, na codziennych rytuałach świadomej korekty własnej mapy rzeczywistości. Jan Paweł II dorzuca do tego fundament antropologii poznawczej. Człowiek nie tylko wie, ale wie, że wie. Ta samoświadomość rodzi w nim głód poznania istotnej prawdy. Chcemy nie tylko danych, ale sensu. Nie tylko informacji, ale normy, która posłuży za moralny kompas. I tu pojawia się Jung, który półgłosem dopowiada, że dopóki nieświadome nie stanie się świadome, będzie kierować naszym życiem, a my będziemy to naiwnie nazywać przeznaczeniem. To eleganckie streszczenie całej drogi, zejść w chaos własnej ciemności, wydobyć stamtąd informacje niczym skarb i powrócić z instrukcją dla wspólnoty. Neuropsychologia przytakuje z uznaniem. Prawa półkula mózgu szybciej wyłapuje nowość i buduje metaforyczne hipotezy, podczas gdy lewa domyka je w precyzyjnym języku i konkretnych procedurach. Razem tworzą narracje, które prowadzą naszą rękę na długo przed tym, zanim jakikolwiek kalkulator zdąży policzyć ryzyko. Mircea Eliade przypomina, że myślenie symboliczne jest współsubstancjalne z ludzkim bytem, gdyż wyprzedza mowę i rozum dyskursywny. Mit nie jest zatem infantylną bajką, lecz prawdziwą historią, która zdarzyła się na początku. Kodem startowym kultury, który wciąż działa, o ile potrafimy go kompilować na nowo. Twórczy charakter pracy pod tytułem Maps of Meaning nie polega na poetyckiej metaforze, lecz na brutalnie praktycznej syntezie. Książka ta działa na trzech skalach jednocześnie. Neurobiologicznej, gdzie mózg przetwarza anomalie, mitonarracyjnej, gdzie opowieści kodują odwieczne wzorce działania, oraz etycznej, gdzie hierarchie wartości pozwalają redukować cierpienie. To nie jest sztuka dla sztuki. To instrukcja operacyjna świadomości. Nasz umysł buduje mapy znaczeń, które sterują emocjami i aktywują zachowania. Mapy te aktualizują się tylko w jeden sposób. Przez dobrowolną konfrontację z nieznanym i wniesienie z chaosu skarbu informacji do uporządkowanej kultury. Największym wrogiem tego procesu jest kłamstwo. Odmowa aktualizacji mapy wbrew faktom. To ono przekształca zdrowy porządek w tyranię, a twórczy chaos w otchłań depresji. Jak to wygląda w praktyce? Wyobraźmy sobie firmę, która notorycznie rozbija się o ten sam błąd w projekcie. To właśnie nieznane puka do drzwi sali konferencyjnej. Jeśli zarząd udaje, że go nie słyszy, rodzi się faszyzm proceduralny. Procedury stają się ważniejsze od wyników, pytania są zakazane, a wyjątki karane. Jeśli natomiast problem zostaje rozpuszczony w cynizmie i ironii, firma pogrąża się w dekadencji, w której cele nie są osiągane, a rytuały tracą sens. Obie ścieżki są jedynie unikami przed heroicznym zejściem w głąb problemu, a więc przed prawdziwym rozwojem. Zło potrzebuje narzędzia, a jego ulubionym jest kłamstwo. Nie chodzi tu o drobne mijanie się z prawdą, lecz o świadomą odmowę przyjęcia faktu, który grozi zawaleniem całego systemu przekonań. Kłamca nie toleruje anomalii, bo każda z nich jest jak krytyczny błąd w kodzie jego rzeczywistości. Wywołuje lęk. Dlatego próbuje ją zatuszować, wymazać, a czasem zabić posłańca, który przyniósł raport o błędzie. Tak właśnie zaczyna się tyrania, gdy znane zamienia się w nieprzenikniony mur, a każdy, kto niesie nieznane, staje się heretykiem. Józef Tischner celnie przestrzegał, że nie ma kłamstwa bez ofiary. Każde, nawet najmniejsze wypaczenie prawdy kogoś rani. Jeśli nie natychmiast, to z opóźnionym zapłonem, niczym toksyczny dług. Psychologia potwierdza to na poziomie neurologicznym. Badania dowodzą, że kłamstwo osłabia funkcje wykonawcze mózgu, blokuje zdolność uczenia się i generuje chroniczny stres. Kłamca płaci więc realną biologiczną cenę za fałsz. Na poziomie społecznym wirus kłamstwa niszczy kapitał zaufania, czyli to, co politolog Robert Putnam nazywał spoiwem społecznym. Bez tego spoiwa nie ma wymiany, a bez wymiany nie ma wspólnoty. Jordan Peterson diagnozuje dwa systemowe błędy, które rozsadzają wspólnoty – faszyzm i dekadencję. Na pozór to przeciwieństwa, w praktyce bliźniacze implementacje tego samego błędu. Faszyzm to nadmiar porządku. Faszyzm proceduralny, który zamraża różnorodność w imię kultu procedury i panicznie boi się nieznanego. Dekadencja to z kolei nadmiar chaosu, gdzie ironia staje się uniwersalnym wytrychem, a ostatecznym dogmatem jest przekonanie, że nic nie ma trwałej wartości. Leszek Kołakowski ujął to z gorzką precyzją, pisząc, że dekadencja, odrzucając porządek, tworzy próżnię, w której faszyzm zapuszcza korzenie niczym chwast. Gdy kultura rozpuszcza się w kwasie ironii, system generuje popyt na twardy reset i autorytarną władzę. Noc, pokój oświetlony jedynie przez błękitny prostokąt telefonu, przewijasz treści. Twój mózg, który archaicznym oprogramowaniem sięga jaskini, nie rozróżnia tych bodźców. Wszystko otrzymuje ten sam ładunek emocjonalny. Mit działa w tobie, choć nikt ci o tym nie mówił. W epoce cyfrowej ktoś inny pisze dla ciebie narrację. Algorytmy budują twój osobisty mit z okruchów danych, z twoich kliknięć, a nie z twojej odwagi. Bohater, który nie wybiera własnej drogi, staje się zaledwie figurantem w cudzej opowieści. Nieznane to już nie tylko smog z legendy, ale przede wszystkim informacyjny chaos, fake newsy, deepfake oraz kryzysy, których nie da się przewidzieć. Budzą lęk, ale i perwersyjną fascynację. Poznającym jesteś ty, ale tylko wtedy, gdy zdecydujesz się opuścić ciepły kokon komory echa. Tylko życie przeżyte jako eksperyment ma wartość, mówił Carl Jung. W epoce cyfrowej to zdanie brzmi jak instrukcja bezpieczeństwa i higieny umysłu. Eksperyment nie jest ślepym hazardem, lecz świadomym, dobrowolnym wejściem w nowość, z intencją nauczenia się czegoś. Dziś smokiem jest przesyt informacji. Psychologowie nazywają to information overload, nadmiarem bodźców, który dezaktywuje nasze funkcje racjonalne i wrzuca nas w tryb reakcji afektywnej. Czujesz lęk, złość, ekscytację, ale nie podejmujesz żadnego sensownego działania. Prawdziwy bohater to ten, kto potrafi dobrowolnie zejść w chaos informacyjny i wydobyć z niego informację, która daje wspólnocie nadzieję i sens. Jordan Peterson mówi, zło nie jest tylko błędem w architekturze systemu, zewnętrzną opresją. To świadomy wybór. Człowiek potrafi czerpać satysfakcję z cierpienia i traktować je jak cel sam w sobie. Dopóki nie zintegrujesz własnego cienia, tej nieudokumentowanej części swojego interfejsu programistycznego aplikacji, będziesz go projektował na innych, nazywając ich wrogiem. Im rzadziej przeprowadzasz audyt własnych mrocznych skłonności, tym szybciej znajdziesz zewnętrznego kozła ofiarnego. Każdy z nas posiada wewnętrzną hierarchię wartości. Czasem jest ona świadoma, jak w deklaracji rodzina ponad karierę, czasem ukryta w logach systemowych jako komfort ponad odwagę. To one decydują o tym, na co reagujemy błędem krytycznym gniewu, a na co potwierdzeniem radości. Hierarchie są jednak ambiwalentne. Mogą chronić i prowadzić niczym mądry ojciec lub tyranizować jak stary król. Kiedy wartość staje się dogmatem niepodlegającym korekcie, zamienia się w narzędzie opresji. Aby temu zapobiec, proponujemy konkretne rytuały. Pierwszy to dzienny logos, trwający zaledwie 5 minut. Zespół konfrontuje się z dwoma pytaniami. Co dziś podważyło naszą mapę rzeczywistości oraz co w niej w związku z tym aktualizujemy? To codzienna mikroszczepionka przeciwko samooszukiwaniu się. Drugi rytuał to tygodniowy powrót bohatera. Jego struktura jest prosta. Smok, skarb, zmiana rytuału. Smokiem nazywamy zjawisko, które wywołało lęk lub wstyd. Skarbem jest informacja, którą z tego starcia wynieśliśmy. Zmianą zaś jest nowy, konkretny nawyk wdrażany do kultury. Fundamentem są dwie licencje, na sprzeciw i na obowiązek. Pierwsza daje prawo do zadania pytania dlaczego bez obawy o karę, druga nakłada powinność domykania tego co zostało rozpoczęte. To kluczowe bezpieczniki chroniące system przed popadnięciem w skrajności faszyzmu lub gnuśnej dekadencji. Uzupełnia je czwarty rytuał, cotygodniowa definicja sensu. Spisujemy jedno zdanie w odpowiedzi na pytanie, jaki sens dawał nam w tym tygodniu odporność na cierpienie. Zacznij od mapy tygodnia. Narysuj trzy pola, znane, nieznane i poznający. W każdym umieść po trzy elementy, lecz w ostatnim zagnieś jedną małą, odwracalną ekspedycję, zadanie na nie więcej niż 90 minut pracy. Po jego wykonaniu zapisz skarb. Następnie przejdź do praktyki antykłamstwa. Przez 5 kolejnych dni notuj jedną rzecz, która falsyfikuje twoje dotychczasowe przekonanie o sobie lub projekcie. Nie chodzi o samobiczowanie, lecz o precyzyjną kalibrację. Czy w świecie, gdzie prawda staje się towarem, a kłamstwo narzędziem władzy, stać nas na luksus prawdomówności? Może właśnie w tej epoce szczerość staje się aktem największego heroizmu? Bo czyż nie jest tak, że to właśnie nasze najgłębsze lęki i wstydy kryją w sobie klucz do odnalezienia prawdziwego sensu?